Architektura niestabilności. Od prawa Glass-Steagall do cyfrowej waluty banku centralnego. Artykuł analizuje ewolucję współczesnego kapitalizmu, dekonstruując mit o jednorazowości kryzysów finansowych i wskazując na ich głęboko systemowy charakter. Autor argumentuje, że załamanie z lat 2007 i 2008 było symptomem procesów takich jak nadmierne zadłużenie, erozja regulacji oraz ekspansja bankowości cienia. Kluczową tezą jest stopniowe odrywanie się logiki finansów od realnej gospodarki, co prowadzi do traktowania pieniądza jako celu samego w sobie. Gdy spojrzymy na rozwój współczesnego kapitalizmu przez pryzmat logiki systemowej, a nie anegdotycznych opowieści, z każdym kolejnym kryzysem coraz trudniej jest bronić iluzji, że mamy do czynienia z jednorazową aberracją czy technicznym wypadkiem przy pracy. Logika wydarzeń prowadzących do wielkiego załamania sugeruje coś zgoła innego. W takim stopniu, w jakim współczesny system finansowy stał się globalną maszyną do transformacji ryzyka w iluzję pewności. W takim samym stopniu przeobraził się w fabrykę regularnie powracających katastrof. To, co potocznie nazywamy kryzysem subprime, jest w tej optyce zaledwie lokalnym pęknięciem w tkance, w której od dawna splatały się znacznie głębsze procesy. Należą do nich nadmierna akumulacja długu, erozja barier instytucjonalnych między bezpiecznym depozytem a ryzykowną spekulacją oraz polityka monetarna, która każde pęknięcie bańki amortyzowała jeszcze większą falą płynności. Całość spajała zaś głęboko zakorzeniona pokusa nadużycia. Ciche założenie uprzywilejowanych graczy, że system i tak uratuje ich przed skutkami własnych decyzji. W punkcie wyjścia znajduje się pozornie banalna transmutacja. Dom staje się substytutem wysokodochodowej obligacji, a kredyt hipoteczny jej kuponem. Tam, gdzie klasyczną relację kredytową udziel i trzymaj zastąpiła logika sekurytyzacji, dług przestał być osobistym zobowiązaniem. Zmienił się w anonimowy surowiec do wznoszenia coraz bardziej abstrakcyjnych pięter finansowej architektury. Ryzykowne kredyty były agregowane w pule, a te przekształcano w papiery wartościowe. Następnie w strukturach określanych jako zabezpieczone zobowiązania dłużne dzielono je na warstwy o różnym stopniu ryzyka. Ryzyko, nominalnie rozproszone, w rzeczywistości zostało jedynie ukryte w labiryncie wzajemnych zależności. Jednym z dogmatów był ten, że ceny nieruchomości mogą spadać lokalnie, ale nigdy globalnie i jednocześnie. Duenstwo do law. Rzeczywistość zweryfikowała to założenie z brutalną siłą. Na tę architekturę niestabilności nałożył się długofalowy proces narastania zadłużenia w sektorze prywatnym. Przez dziesięciolecia dług gospodarstw domowych i korporacji w Stanach Zjednoczonych rósł w tempie znacznie wyprzedzającym dochód narodowy. W systemie o tak wysokiej dźwigni nawet niewielkie przesunięcia wartości aktywów wystarczały, aby całkowicie wymazać kapitał własny wielu podmiotów. Proces ten był aktywnie wspierany przez politykę monetarną, która w imię zapobiegania recesji przekształcała każdy lokalny kryzys w okazję do dalszego łagodzenia warunków finansowania. W literaturze zjawisko to zyskało miano tzw. putu Greenspana, czyli niepisanej gwarancji, że bank centralny zawsze obniży stopy procentowe i dostarczy płynność, gdy bańka pęknie. Aby zrozumieć, jak do tego doszło, musimy cofnąć się do fundamentów. Ustanowiona w 1933 roku jako jeden z filarów Nowego Ładu, ustawa Glassa-Steagalla wprowadziła do systemu finansowego klarowną zasadę, formalną separację bankowości komercyjnej od inwestycyjnej. Instytucje finansowe stanęły przed fundamentalnym wyborem. Mogły albo pełnić rolę strażników depozytów społeczeństwa, albo działać jako pośrednicy w obrocie kapitałem na rynkach papierów wartościowych. Łączenie tych funkcji stało się niemożliwe. Drugim filarem tej architektury stało się Federalne Ubezpieczenie Depozytów, zinstytucjonalizowane poprzez powołanie Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów. Ustanowiło to swoisty kontrakt społeczny. Państwo oferowało deponentom ochronę przed paniką, a bankom gwarantowało dostęp do płynności. Ceną za ten przywilej była jednak zgoda na ścisły nadzór i fundamentalne ograniczenie zakresu działalności. Pieniądze wymagają murów, a ustawa Glassa-Steagalla była właśnie materializacją tej idei. Muru oddzielającego pieniądz transakcyjny, krwiobieg realnej gospodarki, od niestabilnego świata finansowych eksperymentów. Rozbiórka tej zapory, której zwieńczeniem była ustawa Gramm-Leach-Bliley z 1999 roku, otworzyła śluzy dla tworzenia konglomeratów finansowych o skali czyniącej z nich instytucje zbyt wielkie, by upaść. W ten sposób dawna logika separacji ustąpiła miejsca nowej logice integracji. Spór nie toczy się już dziś o samą zasadność idei separacji. lecz o formę, w jakiej należałoby ją odtworzyć w świecie, gdzie najbardziej ryzykowne operacje przeniosły się do słabiej regulowanej bankowości cienia. Bankowość cienia to archipelag instytucji, które wykonują te same funkcje co banki, lecz czynią to poza tradycyjnym systemem regulacyjnym. Działają bez dostępu do gwarancji publicznych, takich jak ubezpieczenie depozytów. Mechanizm pozostawał niezmienny. Pożyczano na krótko, inwestowano na długo. Całą konstrukcję spajał niewielki bufor kapitałowy oraz wysoka dźwignia finansowa. W dniu, w którym uczestnicy rynku overnight repo powiedzą nie, cały gmach finansowej pewności zapada się w ciągu kilku godzin. Gdy po upadku banku Lehman Brothers rynki ogarnęła panika, tradycyjny zestaw narzędzi banku centralnego okazał się bezużyteczny. Wówczas system rezerwy federalnej sięgnął po rozwiązanie ostateczne, luzowanie ilościowe. Była to bezprecedensowa interwencja w architekturę rynku długu. Bank centralny zaczął masowo skupować obligacje skarbowe oraz papiery zabezpieczone hipotekami, płacąc za nie nowo wykreowanym pieniądzem rezerwowym. W ten sposób wysłał sygnał. W zamrożonych segmentach rynku właśnie pojawił się inwestor ostatniej instancji. W tej obietnicy bezwarunkowego ratunku kryje się jednak ziarno nowego ryzyka moralnego. Kiedy uczestnicy rynku otrzymują lekcję, że w godzinie próby ich portfele zostaną podparte nieograniczoną płynnością, dochodzą do racjonalnego wniosku. Najbardziej katastrofalne straty można ostatecznie przerzucić na barki sektora publicznego. Szkoła austriacka formułuje tu oskarżenie o brutalnej prostocie. Kiedy popełniasz błędy, a państwo wynagradza cię płynnością, uczysz się jedynie, jak popełniać większe błędy. Aby uchwycić istotę napięcia między interwencją a odpowiedzialnością, rozważmy trzy fundamentalne postulaty, które tworzą swoisty trylemat stabilności. Zdanie P głosi, system finansowy musi być na tyle odporny, by panika nie zagrażała gospodarce realnej. Zdanie Q głosi, inwestorzy oraz instytucje muszą ponosić pełne konsekwencje swoich decyzji, łącznie z ryzykiem bankructwa. Zdanie R głosi, państwo nie może ratować rynków poprzez nadzwyczajne gwarancje czy zastrzyki płynności. Historyczne doświadczenie uczy nas, że koniunkcja tych trzech zdań, choć logicznie spójna w abstrakcji, okazuje się empirycznie niestabilna. W warunkach gwałtownego delewarowania brak interwencji nieuchronnie prowadzi do zapaści gospodarczej. To z kolei rodzi tak ogromną presję polityczną, że państwo jest zmuszone złamać zasadę R. Konfiguracja, która najwierniej oddaje doświadczenie ostatniego kryzysu, opiera się na modelu, w którym system jest stabilizowany przez państwo, ale odpowiedzialność uczestników rynku jest ograniczona. Zadaniem reform nie jest więc powrót do nierealistycznego ideału, lecz stworzenie takiego reżimu, w którym każda interwencja publiczna jest nierozerwalnie związana z bolesną stratą dla prywatnego kapitału i głęboką restrukturyzacją winnych instytucji. Zestawienie skandynawskiego sposobu radzenia sobie z kryzysami z niemiecką ścieżką odsłania dwie odmienne architektury. W krajach nordyckich postawiono na radykalną przejrzystość. Banki dokapitalizowano kosztem akcjonariuszy, a część instytucji znacjonalizowano. Państwowa ochrona była wyraźnie ograniczona wertykalnie wobec tych, którzy czerpali zyski z ekspansji kredytowej. Niemiecki przypadek uczy natomiast, że chroniczne trwanie instytucji o słabej rentowności może prowadzić do tworzenia architektury utajonej niestabilności, gdzie odpowiedzialność za straty pozostaje rozmyta przez lata. Kryzys lat 2007 i 2008 odegrał wobec ekonomii rolę brutalnego egzekutora. Hyman Minsky, którego hipoteza niestabilności finansowej przez dekady była traktowana jako ciekawostka, stał się kluczowym punktem odniesienia. Jego teza, że kapitalizm wytwarza cykle endogennie przez ewolucję od finansowania bezpiecznego do spekulacyjnego, jest dziś systematycznie rekonstruowana. Nastąpiła także rehabilitacja banku jako instytucji kreującej pieniądz, a nie tylko pośredniczącej w przepływie oszczędności. W obecnej architekturze monetarnej dostęp do cyfrowego pieniądza banku centralnego stanowi przywilej zarezerwowany dla wąskiego grona instytucji. Gospodarstwa domowe obracają natomiast pieniądzem banków komercyjnych, który jest w istocie jedynie roszczeniem wobec prywatnej instytucji. Cyfrowa waluta banku centralnego ma na celu rozszerzenie tej kategorii na ogół społeczeństwa. Skala zaangażowania w tę pracę dowodzi, że nie mamy do czynienia z modą. Badanie Banku Rozrachunków Międzynarodowych ujawnia, iż 91% ankietowanych banków centralnych prowadzi pracę nad taką walutą. Motywacje są jasne. Utrzymanie roli pieniądza państwowego w obliczu zaniku gotówki oraz zapewnienie systemowej odporności na wypadek awarii systemów prywatnych. Kluczowe pytanie dotyczy jednak tego, jak cyfrowa waluta wchodzi w rezonans z siłami, które analizowaliśmy w kontekście ustawy Glassa-Steagalla. Okazuje się, że może ona być technologicznie zaawansowanym echem dawnego muru. W architekturze, gdzie każdy obywatel może utrzymywać środki bezpośrednio w banku centralnym, depozyt bankowy traci swój monopol. Tym samym funkcja płatnicza zostaje częściowo odseparowana od funkcji kreacji kredytu. Pieniądze wymagają murów, lecz o skuteczności tej nowej bariery zdecyduje architektura bodźców. Jeżeli cyfrowa waluta stałaby się w pełni konkurencyjna wobec depozytów, moglibyśmy być świadkami masowego przepływu środków z banków komercyjnych wprost do banku centralnego. Teoria gier ostrzega przed konsekwencjami: osłabieniem akcji kredytowej i zwiększeniem podatności na cyfrowy RON na banki. Ponadto pojawia się nowy rodzaj ryzyka moralnego po stronie aktorów politycznych. Pokusa używania instrumentów pieniężnych do realizacji krótkoterminowych celów poprzez programowalność płatności. Czy cyfrowa rewolucja finansowa przyniesie nam stabilność, czy jedynie nowe formy kontroli? Czy pieniądz publiczny, uwolniony od okowów bankowości komercyjnej, stanie się gwarancją emancypacji, czy też narzędziem dyskretnego nadzoru nad każdym naszym ruchem? Przyszły kształt kapitalizmu zależy od tego, czy zwycięży intuicja Hymana Mińskiego, wedle której stabilność jest niemożliwa bez instytucjonalnych ograniczeń, czy też przeważy wiara technooptymistów, że wystarczą szybsze algorytmy, aby zapanować nad ryzykiem. Odpowiedź na to pytanie zadecyduje o przyszłości systemu zawieszonego między marzeniem o wolności a pokusą totalnej kontroli.